Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Po tygodniu wracamy do rozmowy z niemieckim poetą Janem Wagnerem. Mimo że dopiero co przekroczył 50, w swoim kraju uchodzi już za klasyka. Debiutował w 2001 roku zbiorem wierszy Probe Bohrung im Himmel, czyli próbne wiercenie albo próbny odwiert w niebie. A ostatni jak dotąd tom jego poezji nosi tytuł The Life Butterfly Show i ukazał się w 2018 roku nakładem wydawnictwa Hanser. W zeszłym roku to samo szacowne wydawnictwo opublikowało jego eseje pod tytułem Der glückliche Augenblick, beiläufige Prosa, co można przetłumaczyć jako szczęśliwy moment albo chwila szczęścia, proza przygodna. Jan Wagner przekłada z języka angielskiego takich poetów jak James Tate, Charles Simic, Dan Chiasson, Matthew Sweeney i jeszcze kilku innych. Lista nagród, które otrzymał, jest dużo dłuższa niż większość jego wierszy, ale muszę tutaj wymienić przynajmniej dwie. Georg Büchner Preis z 2017 roku to jest jedno z najznamienitszych wyróżnień poetyckich w skali nie tylko Niemiec, ale Europy. Oraz nagrodę Targów Książki w Lipsku za zbiór wierszy Regentonen Variationen, czyli wariacje na temat tonacji deszczu. Decyzja jurorów tak wielkiej i bądź co bądź komercyjnej imprezy, aby uhonorować tom poetycki, odbiła się szerokim echem i zapewne przejdzie do historii literatury. Wkrótce Jan Wagner zadebiutuje także po polsku. W przyszłym roku nakładem wydawnictwa Papier w dole ukaże się tom jego wierszy w doskonałym przekładzie Tomasza Ososińskiego, zatytułowany Esej o komarach. Zapraszam Państwa bardzo gorąco na drugą część rozmowy z Janem Wagnerem, przeprowadzonej w ostatnich dniach sierpnia tego roku w kurorcie Bad Oeynhausen, gdzie odbywał się właśnie Międzynarodowy Festiwal Literacki Poetische Quellen, czyli poetyckie źródła. W wywiadzie dla Berliner Zeitung zauważyłeś, że wiersz jako kazanie, jako zestaw gotowych rad jest dla ciebie nie do zniesienia. Czy zatem poezja zawsze powinna być mową aretoryczną albo antyretoryczną? Zdaje się, że cała tradycja jest w dużym stopniu retoryczna, że retoryczność wpisana jest w jej naturę. Jak można wyzwolić się z retoryczności, pozostając zarazem w kulturze? Ta granica jest bardzo płynna. Retoryka, rozumiana jako klasyczne zasady pięknego i skutecznego wysławiania się, odgrywa oczywiście istotną rolę w pisaniu. Cały ten arsenał środków poetyckich, którym dysponujemy albo z którego istnienia zdajemy sobie sprawę, jest częścią naszego dziedzictwa, ale wiersz kaznodziejski jest czymś zupełnie innym. Stoi za nim chęć naprawienia świata albo wytłumaczenia czytelnikowi czegoś, czego ten z pewnością jeszcze nie wie. Autor takiego wiersza ustawia się ponad swoim odbiorcą, popadając często w przemądrzalstwo albo politykę. Taka poezja jest dla mnie nieznośna. Poezja, która rości sobie prawo do posiadania wiedzy, która nie jest udziałem odbiorcy, to jest nieporozumienie. Cenię sobie wiersze, które wychodzą do czytelnika, patrzą mu prosto w oczy, bo przecież wszyscy dużo jednak wiemy o tym świecie i powinniśmy się także przy pomocy wierszy tą wiedzą i przede wszystkim energią dzielić, by uczestniczyć w tej dziecięcej radości, o której mówiliśmy. Każdy ją w sobie ma, niezależnie od tego, jak bardzo byłby skryty. Natomiast wiersze, które chcą objaśniać świat, mówiąc jest tak i tak, są niebezpieczne, ponieważ prezentują jeden słuszny punkt widzenia. A poezja to otwartość. Z drugiej strony jestem już trochę zmęczony poezją, która bez przerwy mówi nie wiem, albo nawet nie chcę wiedzieć, która gryzie się w język, podnieca swoją poznawczą niemocą, albo taką, która mówi jestem pusta i dobrze mi z tym. A dużo takiej poezji niemal w każdym piśmie literackim. Ale zmieńmy temat. Często pogrywasz sobie w swoich wierszach z patosem, używając go najczęściej w funkcji prześmiewczej. Czy naprawdę nie ma już miejsca na patos we współczesnej kulturze?
Doch, ich glaube, die es gibt noch die pathetische Geste, aber man war und ist.
Owszem, jest miejsce na wzniosłe gesty, ale zawsze jestem wobec nich podejrzliwy. Od jakiegoś czasu wyczuwa się w kulturze głód wzniosłego tonu, wielkiej wizji, czasem pokrywany ironią. Możliwe, że patos powraca jakby bocznymi drzwiami, właśnie poprzez ironię. W najnowszej poezji zauważam tęsknotę za patosem, ale wyraża się ona raczej w formie trawestacji klasyków, cytatów z romantycznej poezji, na przykład z ud Fryderyka Hölderlina.
Aus der romantischen Zeit vielleicht oder ein Echo oder vielleicht sogar tatsächlich ein Zitat der Elegien und Oden von Friedrich Hölderlin.
Powiedziałeś na wczorajszym spotkaniu autorskim, że wszystko domaga się formy. W związku z tym nasuwa się pytanie o awangardę. Czy awangarda jest jeszcze możliwa? Czy poezja jako rebelia jest już pieśnią przeszłości? A jeśli nie, to czym owa rebelia jest dla Jana Wagnera? W gruncie rzeczy każdy wiersz jest sprzeciwem wobec trywialności widzenia, postrzegania, myślenia. I to nie musi mieć nic wspólnego z formą albo sposobami obchodzenia się z tradycją. Każdy przepis na wiersz, również awangardowy, jest nieporozumieniem. Każdy wiersz albo każdy poeta powinien ogarniać to, co było i starać się zaproponować nieco inną wizję świata. Sprawić, że ten świat już nigdy nie będzie taki sam. Nie chodzi o tradycję czy o awangardę. Chodzi po prostu o świeżość. Ale ona możliwa jest tylko przy założeniu, że wiemy, co działo się do tej pory. Wiersz to jest zawsze taka kapsułka wolności. W wierszu możesz pomyśleć wszystko. Pomieścisz w nim wszystkie niemożliwości. Również to, co niemoralne, możesz ograć w wierszu.
Genau die Freiheit zu nehmen, die das Gedicht sich nimmt. Also insofern ist jedes Gedicht eine Einladung zur Rebellion und ein Akt der Rebellion.
Tekst poetycki jest więc zaproszeniem, by skorzystać z tej wolności, która na co dzień nie jest nam dostępna. Zachętą do rebelii właśnie. Tak, brzmi ciekawie, zwłaszcza dla młodszych słuchaczy. Nasza audycja Po pierwsze wiersze skierowana jest nie tylko do czytelników poezji, ale także do tych, którzy sami piszą wiersze albo chcą pisać, tylko nie wiedzą od czego zacząć. Ty jesteś już od lat poetą cenionym, nagradzanym, ale przede wszystkim czytanym. Masz w swoim kraju, mimo stosunkowo młodego wieku, status niemalże klasyka. Wagner, no to skądinąd bardzo dobre imię, by stać się szybko klasykiem. Jaki masz patent na to, by będąc autorem uznanym, nie zacząć się powtarzać? Jak unikasz pokusy kopiowania samego siebie? Większość czytelników nawet by się nie spostrzegła. Wydaje mi się, że ten lęk znany jest każdemu, kto pisze wiersze. Pewnie się z tym zgodzisz. Czy ja już siebie powielam? Czy jestem już swoim własnym epigonem? To są pytania, które zadaje sobie większość twórców. Przed 20 laty już coś takiego napisałem, ale tam to było dużo lepsze, miał w sobie więcej energii. Na tym przyłapuje się niemal każdy autor. Kiedy mnie się coś takiego przydarza, po prostu odkładam pióro, robię sobie przerwę. Albo próbuję zacząć od nowa. I masz rację. Czasami czuję, że powtarzam jakieś swoje, może nie tyle sformułowania, co struktury czy strategie, które już kiedyś świetnie się sprawdziły. I być może nikt by nie zauważył albo nie wypomniał mi ich ponownego użycia, ale najważniejsze jest to, że ja sam czułbym się z tym źle. Gottfried Benn napisał esej zatytułowany Starzenie się jako problem dla artysty. Jest wiele sposobów na to, by uporać się z tym problemem. Można na przykład młodo umrzeć. Ale można też w pewnym momencie zamilknąć. I można zacząć pisać w sposób radykalnie odmienny niż dotychczas, a mimo to pozostać sobą. Tak było w przypadku Goethego, ale także wielkiego Eugenio Montale, włoskiego pisarza, który stał się sławny już jako młody mężczyzna za sprawą swoich drzew cytrynowych, dzięki swojemu znakomitemu languilla, czyli węgorzowi. I w późniejszym wieku zaczął pisać radykalnie odmienne wiersze. Jak sam o sobie mówił, wiersze mojej młodości pisałem we fraku, a na starość piszę w piżamie. Moim zdaniem jest on rozpoznawalny jako Eugenio Montale zarówno we fraku, jak i w piżamie. To byłby, jak sądzę, idealny sposób na to, żeby się nie powtarzać.
Aber es ist eben dieselbe Person erkennbar, die Frack trägt und Schlafanzug. Ich glaube, das ist das Ideal, dass man wie Montale sowohl Frack als auch Schlafanzug tragen kann und trotzdem man selbst bleibt.
Wkrótce wychodzi wreszcie pierwszy zbiór twoich wierszy po polsku w przekładzie Tomasza Ososińskiego. Co to dla ciebie znaczy mieć w swoim dorobku książkę w języku polskim?
Du weißt ja, dass ich kein Polnisch spreche, aber du weißt auch, dass ich polnische Lyrik
Wiesz, że nie mówię po polsku, ale wiesz także, że bardzo cenię polską poezję. Takich wielkich poetów jak Miłosz, Herbert czy Szymborska. Bogactwo polskiej poezji, chociażby tylko tej dwudziestowiecznej, jest imponujące. To niekończące się źródło lektur, inspiracji, pole do wciąż nowych odkryć. Poezję polską czytam w przekładzie na niemiecki i na angielski. Polskiego nie rozumiem, ale lubię go słuchać. Tym bardziej jest mi miło, że zaistnieje w tym języku z moimi tekstami. Gdybyś miał jednym tylko słowem określić, co takiego polska poezja może zaoferować niemieckiej kulturze i tobie, to coś, czego być może w niemieckiej tradycji brakuje, co by to było?
Das wäre viel zu vermessen, das kann ich bestimmt nicht sagen.
To absolutnie niemożliwe zadanie. Mógłbym wyjaśnić na przykład, za co podziwiam Zbigniewa Herberta, ale też nie jednym słowem. To spróbuj dwoma, albo jednym zdaniem. U Herberta jest to cofnięcie się do własnego ja. Fascynujące jest także to, w jaki sposób wyciąga Herbert na światło dzienne proste przedmioty, poświęcając im tyle czułej uwagi. Jest to twórczość z jednej strony prywatna, z drugiej zaś rezonująca wielką historią. Herbert był miłośnikiem malarstwa holenderskiego, a jednocześnie próbował wniknąć w tajemnice z pozoru banalnych przedmiotów, takich jak choćby kamyk. Mówiłeś sporo o poezji jako przestrzeni wolności. Czy dobry wiersz zawsze nas wyzwala? Poszerza granice naszego widzenia, myślenia, odczuwania? Czy bywa także niebezpieczny? W polskim romantyzmie pojawiło się za sprawą Adama Mickiewicza pojęcie książek zbójeckich. Czy istnieją zbójeckie wiersze? Dobra poezja nie może być groźna. Kiepska poezja bywa niebezpieczna. W jakim sensie? W takim, że przemyca albo wyraża wprost obrzydliwą ideologię. Bardzo dziękuję ci, Janie, za tę rozmowę. Na koniec, tak jak przed tygodniem, poezja będzie mówić sama za siebie. Zapraszam Państwa do wysłuchania kilku wierszy Jana Wagnera z przygotowywanego do druku tomu Esej o komarach. Rzecz ukaże się jeszcze w tym roku nakładem oficyny Papier w dole, a autorem przekładu jest Tomasz Ososiński. Łazarz. 4 dni tylko i powrócił znów. Ślepy jak ziemniak z początku. Mając pleśń na brodzie i na włosach, zdrów wypełzł z trumny tej drewnianej matki. I czuć go było, kiedy zrywał się wiatr. Gdy siedział, wydawało się, że słucha, czy serce mu jeszcze bije. Dzieci chowały się za rodziców, kiedy wyłaniał się zza słupa. Widać było, że nie wierzy ani ziemi, po której kroczy, ani własnym nogom i że się boi. Jego żona miała zaczerwienione oczy. W łóżku było ich teraz 3. 4 tygodnie i mięso przestało smakować ziemią, a woda i wino mieć gliniasty smak. 4 miesiące i wszystko stało się bledsze, cudowne i prawie odeszło w ciemność. Gdy nagle, stojąc w grupie osób w kolejce po chleb, w ciemnych uliczkach słyszy znów tę trzeszczącą sprężynę głosu, jakby coś się w nim rozlazło, który mówi mu: dobry wieczór, i dodaje: piękna pogoda, prawda, Łazarzu? A on wyciąga rękę, wstrzymuje oddech. Porta Fortuna. Nie dotknąłem w Neapolu garbatego karzełka, schwytanego w sieć mazwerku, co rozdziela w oknach katedry kolorowe szkiełka, ale było tam jakieś tutaj i jakieś teraz. Czy nad jeziorem ochryckim, wypełnionej ciszą i wiecznością celi Nauma, nieustannie przyciskałem uszy do marmurów, by usłyszeć jego zimne serce? Bynajmniej. W klasztorze w Subiaco nie kusiło mnie w sumie, by pocałować stopę Benedykta jasną, nieruchomą, gdy w wąwozie skrzeczało wahadło jaskółek, ale było tam jakieś miejsce i nagła świadomość. W wilgotnej krypcie w Dublinie nie dotknąłem mumii krzyżowca, ani rękawicy jego dłoni, ani leżącej przy niej kunsztownej kamizelki jego skóry z mocnego surowca. Podczas gdy przy drzwiach stary strażnik cofnął się w cień, chichocząc niemiło, było tam jednak uczucie i ważny moment, bo coś się wtedy w głębi połączyło i poczułem, co zawsze dla mnie pozostanie i co zawsze we mnie ma mieszkanie. Stary motocyklista. Sapiąc zsiada z maszyny, skrzypiąc skórą. Długowłosy, sztywny jak jakaś mumia z epoki brązu. Mieszka w ogóle, jak mówi, w górach Montany. Mówi: ponad 50 lat temu zabrał do siebie kobietę. Wykopał dla niej staw rybny. Było w nim 10 japońskich karpi, potem 7, 2, aż w końcu zobaczył szarą czaplę odlatującą po posiłku. Poza tym mieszka sam, jak mówi, na wzgórzu w Montanie, ale teraz znowu jeździ, szybuje w rozkroku ponad lokalnymi drogami, otoczony boską chmurą brody, przepływa obok tirowców tkwiących wysoko na spalinowych ambonach. Ciągle się zastanawia, mówi, a oczy cały czas mruży, jakby wciąż jeszcze w jakimś pędzie, o którym my nie mamy pojęcia. Jak to się stało, że ten ptak odkrył właśnie jego staw, akurat jego mały staw rybny, w C całej ogromnej montanie. Wysłuchaliście Państwo wierszy Jana Wagnera w przekładzie Tomasza Ososińskiego.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Ksiądz Jan Twardowski. Śpieszmy się. Inicjalny wers tego utworu znają wszyscy. Śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. Ze znajomością całego wiersza pewnie nie jest już tak dobrze, a są w tym wierszu sentencje, które zasługują na to, by je poznać i zapamiętać, jak na przykład: nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość. Albo: kochamy wciąż za mało i stale za późno. Ksiądz Jan, zmarły w styczniu 2006 roku w Warszawie, był mądrym poetą i mądrym kapłanem. Potrafił tę mądrość, bo przecież nieuczoność, przekazać językiem prostym, bliskim języka potocznego, nasyconym wspaniałym poczuciem humoru. I za tę prostotę i humor kochany jest nawet przez tych, którzy, mimo że niezwykli w poezji szukać odpowiedzi na ważne pytania, to jednak te odpowiedzi znajdują i są zdumieni, że te wiersze tyle wiedzą o życiu i ludzkim losie. Wiersz pochodzi z tomu Poezje wybrane, opublikowanego w 1979 roku i dedykowany jest poetce Annie Kamieńskiej, która w 1967 utraciła męża, Jana Śpiewaka, też poeta. Anna Kamieńska, jedna z ważniejszych poetek naszej współczesności, zdążyła nawet na wiersz księdza Jana odpowiedzieć swoim wierszem zatytułowanym Puste miejsca. Posłuchajcie Państwo. Anna Kamieńska. Puste miejsca. Nikogo nie zdążyłam kochać, choć się tak śpieszyłam. Jakbym musiała kochać tylko puste miejsca, zwisające rękawy bez objęcia ramion, puszczony przez głowę beret, fotel, który powinien także wstać i wyjść z pokoju, książki już niedotykane, grzebień z pozostawionym srebrnym włosem, łóżeczka, z których niemowlęta wyrosły i poszły, szuflady niepotrzebnych rzeczy, fajkę z ustnikiem pogryzionym, buty zachowujące kształt stopy, co odeszła boso, słuchawkę telefonu, gdzie ogłuchły głosy. Tak się śpieszyłam kochać. I oczywiście nie zdążyłam. To był wiersz Anny Kamieńskiej, a teraz, mając w pamięci jej puste miejsca, posłuchajcie Państwo wiersza księdza Jana od Biedronki w interpretacji Jarosława Tyrańskiego.
Jan Twardowski. Śpieszmy się. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostają po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze, najważniejsze, tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy. Kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milkną w lipcu,
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć, kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze. A będziesz jak delfin, łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.